Witam Państwa, Lech Pilarski. Zapraszam do wysłuchania kolejnej debaty na temat Puszczy Białowieskiej. Manifestacje, kontrmanifestacje, zbieranie podpisów za i przeciw. To wszystko wskazuje, że temat ochrony lub gospodarowania zasobami w Puszczy Białowieskiej jest bardzo gorący. Tak rozpala uczestników debaty, że nawet Komisja Europejska zapowiedziała przyglądanie się sprawie. Ostatnią erupcję emocji wokół Puszczy wywołały Kornik Drukarz oraz zapowiedź pięciokrotnego zwiększenia planu wyrębu w Lasach Puszczańskich. Dlaczego? To będę próbował wyjaśnić w debacie, w której uczestniczą Beata Bezubik, wojewódzki konserwator przyrody.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani Elżbieta Laprus, radna gminy Białowieża.
Witam Pana, witam Państwa.
Krzysztof Zamojski, przewodniczący tej rady.
Serdecznie witam.
Profesor Marek Konarzewski z Uniwersytetu w Białymstoku.
Dzień dobry.
Doktor Jarosław Krawczyk, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
Dzień dobry.
Adam Bohdan z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot.
Dzień dobry.
Oraz Andrzej Demianowicz z Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.
Dzień dobry Państwu.
To zacznijmy naszą rozmowę, naszą debatę od cytatu. To cytat ze strony Kocham Puszczę. I tam jest zamieszczony taki apel do premier Beaty Szydło. Pani premier, Puszcza Białowieska to wyjątkowe miejsce, ostatni w Europie nizinny las o charakterze naturalnym, który jest schronieniem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, których nie można już spotkać gdzie indziej. Można na jej terenie zobaczyć fragmenty lasów, jakie przed wiekami porastały Europę. Dlatego należy traktować ją w wyjątkowy sposób, jest częścią naszego dziedzictwa narodowego i razem musimy zrobić wszystko, żeby ją chronić. Mamy tylko jedną Puszczę Białowieską i nie da się jej zastąpić. Podpisałby się pan profesor pod takim apelem?
W warstwie emocjonalnej jak najbardziej, w warstwie faktograficznej niekoniecznie, dlatego że mam nadzieję, nie ma sporu co do meritum tego, że Puszczę powinniśmy chronić. Raczej pytanie jest, jak ją powinniśmy chronić, w jakich proporcjach ta puszcza powinna być pomnikiem przyrody, a w jakim stopniu można ją traktować jak każdy inny las gospodarczy. I do tego się sprowadza ten cały spór i mam nadzieję, że dzisiaj właśnie o tym będziemy mieli okazję rozmawiać.
Przeczytam z bilansu otwarcia ministra Jana Szyszki. Celem ochrony siedlisk i gatunków priorytetowych ważnych dla wspólnoty na terenie trzech nadleśnictw gospodarczych Puszczy Białowieskiej decyzją polityczną zniesiono operaty urządzeniowe lasu, obniżając masę pozyskiwanego drewna z posadzonych tam kilkadziesiąt lat temu drzewostanów. Spowodowało to zanik siedlisk priorytetowych na znacznych powierzchniach i obumarcie setek tysięcy drzew w masie około 4 milionów metrów sześciennych i wartości 800 milionów złotych. Dzieje się to w atmosferze poniżania godności miejscowej ludności użytkującej i tworzącej te zasoby od stuleci.
Tak było w 2012 roku. Rzeczywiście od tamtej pory ta masa drewna jest znacznie mniejsza niż ta zaplanowana przez instytucje.
Doktor Jarosław Krawczyk.
Co powoduje mniejsze pozyskanie drewna, a to przekłada się na walkę z kornikiem, który teraz się bardzo uaktywnił. Zawsze ten kornik był pod kontrolą, tak bym powiedział, tyle ile drewna było zaatakowanych, ile świerków było zasiedlonych przez kornika, leśnicy je wywozili skutecznie.
To jak to jest z tym kornikiem? Jak to Państwo widzicie, Pani Elżbieto?
A widzimy to następująco. Początkowy operat urządzania lasu, plan urządzania lasu dotyczył 107 tysięcy metrów sześciennych. Minister środowiska zmienił właściwie bez podstaw prawnych i konsultacji społecznych na 48 tysięcy metrów sześciennych dla całej Puszczy Białowieskiej, z czego nadleśnictwo Białowieża ma 6300, podczas kiedy mieszkańcy drewna opałowego liściastego potrzebują 10 tysięcy, więc tak to widzimy, że o interesy mieszkańców się nie dba, nikt nie rozważa od tej strony jak gdyby potrzeb już zaznaczonych w 1996 roku, kiedy po raz pierwszy poszerzono Białowieski Park Narodowy. Oczywiście o korniku będziemy rozmawiać, ale ten zmniejszony standard to jest jak gdyby ograniczenie możliwości wycinania drzew kornikowych. To, co do tego, to już leśnicy będą swoje kwestie wygłaszali. My się czujemy niedoceniani, z nami się nie rozmawia, dlatego do ostatniego projektu planu urządzenia lasu na lata 2012-2021 dołączyliśmy wniosek o zwiększenie etatu cięć drewna liściastego opałowego i użytkowego po to, żeby przynajmniej podstawowe potrzeby mieszkańców zabezpieczyć.
Debatujemy o Puszczy już wiele, wiele lat. Czy może być coś, co nas pogodzi? Beata Bezubik.
Rozumiem, że ja mam wskazać ten złoty środek, który pewnie nie został wskazany od 20 lat.
A może taką tezę przejściową?
Ja myślę, że teza przejściowa to przede wszystkim musimy rozmawiać i według mnie nie pikiety, nie takie demonstracje, tylko po prostu takie rozmowy merytoryczne, które rzeczywiście pokazałyby, gdzie ten problem leży i tak naprawdę jak go rozwiązać, bo pokazywanie tego na zewnątrz, pokazywanie tego społeczności, która chyba nie do końca też rozumie problem, bo tylko i wyłącznie problem jest w tym, że chyba do końca nie jesteśmy w stanie tej lokalnej społeczności, może nie tyle lokalnej, ile tej nawet trochę dalszej, bo przecież też jest województwo podlaskie, jest cała Polska.
Cała Europa się tym
nie do końca jesteśmy w stanie przekazać te informacje i to w takim słownictwie bezpośrednim dla takiego laika. My bardzo charakterystycznym dla siebie językiem się posługujemy w tej całej tematyce i nie wiem, czy ludzie tak naprawdę przyjmują ten nasz język ze całym zrozumieniem.
To jak to z tym językiem jest, panie profesorze? Jak to zrobić, żeby do wszystkich dotarło, czym jest Puszcza Białowieska, na czym polega problem?
To już troszeczkę wybrzmiało w naszych dotychczasowych głosach. Proszę zwrócić uwagę, że najczęstszą frazą tu już powtarzaną były metry sześcienne. Tak długo jak będziemy mówili o Puszczy w kategoriach metrów sześciennych, na pewno do porozumienia nie dojdziemy.
No ale zaczęliśmy tę debatę o Puszczy Białowieskiej, jak pamiętam, wiele, wiele lat temu, nie od metrów sześciennych, tylko od kilometrów kwadratowych. Bo Puszcza Białowieska ma określony obszar, a przecież park, Narodowy Park Białowieski obejmuje niewielką część tejże puszczy.
Dokładnie i przez te lata niestety
nie posunęliśmy się ani o krok do przodu.
Więc ja bym bardzo chciał, żeby ten spór, który nas tutaj zgromadził dotyczący
Zamieniliśmy
kornika,
na razie jednostki powierzchni
na jednostki objętości drewna głównie. Żeby ten spór być może paradoksalnie był okazją do tego, żeby do tej dyskusji w sposób bardzo merytoryczny wrócić i tutaj absolutnie się z moją przedmówczynią zgadzam. Natomiast wydaje mi się, że pretekst tej dyskusji, czyli kornik, jest akurat chyba najmniej w tym wszystkim udany. To jest
realny problem. No ale panie profesorze, jeśli mieszkańcy widzą obumarłe drzewa w setkach, tysiącach sztuk, no to nie dziwię się, że im cierpnie skóra na grzbiecie.
Jak najbardziej, tylko że tu się zderzają dwa problemy. Jeden realny, obumieranie lasu, drugi psychologiczny, taki, że zarówno mieszkańcy, jak i przede wszystkim leśnicy są zwykle osobami czynu i starają się znaleźć jakieś sposoby zaradzenia sytuacji. Problem jest, przepraszam, jeszcze dwa słowa, globalny. Proszę pamiętać, my mówimy o Puszczy Białowieskiej, natomiast obumieranie lasów atakowanych kornikami to jest specyfika nie tylko Białowieży, ba całej Polski, ba całej Eurazji, a nawet Stanów Zjednoczonych. Tak jak tutaj sobie siedzimy, lasy obumierają wszędzie na skutek ataku korników różnych gatunków, bo jest ich w sumie prawie 6000.
A to wszystko jest spowodowane ociepleniem klimatu.
Dokładnie. I niestety w dłuższej perspektywie musimy się z tym pogodzić. Jeżeli ten proces będzie postępował, to musimy się zgodzić z tym, że puszcza zmieni swoje oblicze i na to nie ma rady. Jakkolwiek będziemy z kornikiem walczyć, tej głównej przyczyny nie zlikwidujemy, a przez to musimy się pogodzić z tym, że puszcza za kilkadziesiąt lat zapewne będzie inaczej wyglądała niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni.
No właśnie, czy jest jakiś sposób racjonalny wybrnięcia z tej sytuacji? Czy może znowu wydzierżawić Puszczę Anglikom? Jak pan sądzi?
Puszcza Białowieska jest przedmiotem naszej troski od 25 lat, to znaczy od czasu, kiedy powstaliśmy. Pierwszą książką, jaką wydaliśmy, to była Puszcza Białowieska, przyrodniczy klejnot. Kolejne jakieś nasze działania to było program zagospodarowania obszaru gmin puszczańskich i dalej inwentaryzacja odnawialnych źródeł energii. Wydaje się, że bardzo istotnym elementem, który trzeba widzieć w tym rozwoju, to jest pozyskiwanie energii. I niestety tutaj rozdzieliły się fronty, bo minister środowiska nie zajmuje się energią. Zajmuje się tylko niską emisją. To jest jakiś niedorzeczność. Przepraszam bardzo za słowo.
W skrócie rzecz podsumowując, trzeba do puszczy dowozić węgiel, żeby ogrzać domy.
Właśnie i to jest chore. Trzeba tą energię pozyskać na miejscu. Jak napisałem, że Puszcza Białowieska to bardzo cenny, bo odnawialny surowiec energetyczny, to zostałem wyklęty od czci i wiary. Chociaż ilości drewna, jakie byłyby potrzebne do tego, żeby opalać, są minimalne, nieznaczące absolutnie w skali ekosystemu.
Panie Krzysztofie, pan jest leśnikiem. Pana uwagi do tej całej sytuacji.
Znaczy, nie zgodzę się tutaj z panem profesorem, że kornik jest tutaj głównym determinantem, bo, drodzy państwo, nie po to budowaliśmy cywilizację i zdobywaliśmy wiedzę, żeby nie wiedzieć, czym się takie eksperymenty kończą. Zresztą Mamy ich w historii już przynajmniej kilkanaście. Wiadomo, do czego one prowadzą i wiadomo też, jakie są ich skutki długofalowe.
Mówię panu o gradacji szkodników.
Mówię o gradacji kornika drukarza w tym akurat naszym wypadku. I my jako i mieszkańcy, no i też leśnicy po prostu uczulamy na to, że po prostu możemy tych skutków może nie w całości uniknąć, ale możemy je po prostu w pewien sposób równoważyć. Tym bardziej, że mówimy o obiekcie przyrodniczym, który jest tak naprawdę zarządzany przez leśników, no przynajmniej przez 100 lat, prawda? Ta cezura myślę, że jest najmniej konfliktowa. Natomiast mieszkańcy oczywiście żyją w puszczy znacznie dłużej, prawda, jeśli chodzi o te lokalne społeczności i też nie bardzo sobie wyobrażają oddzielenie od puszczy taką szklaną ścianą, gdzie ograniczymy się tylko do roli obserwatora.
No ekrany dźwiękochłonne się nie sprawdzają.
Nie, nie sprawdzają się. Tak.
Problem jest, bo drewno rośnie obok, ale nie można go pozyskać, dokładnie, przeznaczyć na przykład dokładnie na opał. Panie Adamie, pana uwagi.
Ja się chciałem odnieść do tego, co powiedziała pani Laprus i też bardzo żałuję, że nie zaprosiliście państwo na tą debatę innych przedstawicieli społeczności lokalnej, bo teraz w ostatnim czasie nastąpiła wyraźna polaryzacja stanowisk, jeśli chodzi o mieszkańców powiatu hajnowskiego. Wyodrębniła się spora grupa kilkudziesięciu bardzo aktywnych osób, które głośno i wyraźnie opowiadają się za ochroną Puszczy Białowieskiej. Zbierają podpisy właśnie za ochroną puszczy. Ci ludzie sobie zdają sprawę z tego, że ich przyszłość i teraźniejszość zależy właśnie od turystów, a turyści jadą po to, żeby zobaczyć las ten
naturalny. No właśnie, bo jak nie będzie puszczy, to nie będą przyjeżdżać turyści.
Dokładnie, i dlatego ci turyści jadą, żeby zobaczyć ten las naturalny, a nie las zagospodarowany, jaki w kraju dominuje. Ci właśnie przedstawiciele tej grupy, o której wspomniałem, byli w Warszawie na tym Marszu Entów, tam zaprezentowali swoje stanowisko. Także nie jest prawdą, że wszyscy mieszkańcy chcą tę puszczę wycinać. Natomiast odnosząc się do kwestii drewna opałowego, to też zauważę, że deficyt tego drewna na rynek lokalny nie wynika z niskiego pozyskania, a z tego, że to drewno w większości wyjeżdża poza powiat hajnowski. Także zostawiajmy więcej drewna w terenie i te potrzeby będą zaspokojone.
Drewno nie wyjeżdża poza teren. Jest pan niezorientowany, ma pan dane sprzed wielu lat.
Proszę pana, na leśnictwo,
ja panu nie przeszkadzałam, na leśnictwo Białowieża ma etat 6300, mieszkańcy potrzebują 10 tysięcy rocznie. To jest, z faktami się nie dyskutuje, to mówi samo za siebie. Więc proszę łaskawie nie wprowadzać w błąd.
To proszę podawać fakty bez komentarza.
Podaję fakty.
Dobrze.
Następne stwierdzenie, jeżeli chodzi o turystów, którzy mają przyjeżdżać do Puszczy Białowieskiej i podziwiać ten piękny las, który teraz taki piękny przestał być. Jedno zdanie. Zgodnie z założeniami ekologów i niektórych naukowców, tych pięknych świerków nie dane będzie oglądać dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom i turystom przez całe dziesięciolecia. Co widać w rezerwacie Szafera i co turyści w tej chwili już komentują, pytając, co to jest. Dlaczego tu leżą ścięte, piękne świerki. Więc nie dane będzie dzięki wam podziwiać tym turystom i nam tych pięknych, wspaniałych, majestatycznych świerków.
Kropka, panie profesorze.
No właśnie, nie dane będzie, dlatego że po to, żeby naprawdę skutecznie walczyć z kornikiem, trzeba wyciąć co najmniej 80% drzewostanu zajętego przez kornika. Wyobrażacie sobie państwo Puszczę Białowieską w ten sposób potraktowaną? Ja mówię tutaj o danych amerykańskich, bo przepraszam, w przeciwieństwie do pana, nie znam danych publikowanych z terenu Puszczy Białowieskiej, które by wskazywały na skuteczność zabiegów ochronnych w większym obszarze. Puszcza jest pod tym względem wyjątkowa, bo nie damy rady objąć zabiegami pielęgnacyjnymi całego jego obszaru z powodu znacznej części wyłączonej z gospodarowania leśnego, więc to rozwiązanie po prostu nie wchodzi w grę. W związku z tym, no niestety, musimy pamiętać o tym, że w tych granicach możliwości ingerencji są one niebywale ograniczone. A to, czy one są skuteczne, proszę popatrzeć na Puszczę Knyszyńską. Tuż obok jest, gdzie leśnicy nie mają ograniczeń, gdy chodzi o walkę z kornikiem. Proszę pojechać i zobaczyć, jak ona wygląda. Czy tam udało się państwu z kornikiem wygrać? Ja mam co do tego poważne wątpliwości.
Adresat pytania, Jarosław.
Oczywiście, że tak. Tam ta sytuacja jest kontrolowana. Każde drzewo
kontrolowana,
ale też nie ma gradacji kornika. Każde drzewo zaatakowane jest zaewidencjonowane, jest usuwane z drzewostanu, wywożone. Nie ma gradacji kornika w Puszczy Białowieskiej.
Ale czy mamy taką ewidencję w Puszczy Białowieskiej? Wiemy dokładnie, ile tych drzew, bo minister środowiska, tak, Jan Szysko, zapowiedział inwentaryzację.
Tak,
dlaczego my jej do tej pory nie mamy?
To się
nie
dzieje.
Wiemy, ile jest dokładnie zaatakowanych
500 tysięcy drzew jest martwych, suchych, świerków.
500 000.
500 tysięcy. Pół miliona.
No, spodziewał właśnie się pan takich liczb?
Ależ oczywiście, nie, ja znam te liczby z państwa opracowań i no, jak pan widzi, nie robią na mnie wrażenia, bo no niestety, jeszcze raz powtórzę, musimy się pogodzić z tym, że las nie jest wartością daną raz na zawsze, tak jak go widzimy. On się będzie zmieniał i częścią tych zmian jest to, że niektóre gatunki się wycofują, a niektóre w to miejsce wchodzą. Może nam się to podobać bądź nie, ale naprawdę wpływ na wielkoskalowe i długookresowe zmiany ekologiczne jest bardzo niewielki. My się tutaj będziemy, no, krótko mówiąc, oszukiwać, że uda nam się ten proces zatrzymać. Nie, nie uda nam się go zatrzymać.
Panie Krzysztofie, czy do pana dociera to, że się las zmienia wraz ze zmieniającym się klimatem?
Jestem tego świadom, ale jestem też świadom tego, że my, żeby walczyć z kornikiem, nie potrzebujemy wycinać tych 500 tysięcy drzew, które są martwe. I to jest zupełna demagogia, mówiąc w ten sposób. Dlatego,
to ile pan chciałby wyciąć?
Nie, ile to nam pokaże kornik, bo my tak. Po prostu od powiedzmy miesiąca, kiedy on będzie miał aktywność, będziemy te, które są zasiedlone, wyszukiwać. Tylko pytanie, czy my będziemy mogli je usuwać? I to jest jakby istota problemu, że karmi się ludzi tym, że my te pół miliona będziemy wycinać, puszczę karczować i tak dalej, nie mówiąc o tym, że nam chodzi o pogoń za tym konkretnym owadem.
Pani konserwator, czy wyciąć te 500 tysięcy, czy nie?
Ja bym jeszcze w nawiązaniu do tego, co pan Krzysztof powiedział, te pytanie, czy leśnicy będą mogli je usuwać. Ja myślę, że trzeba powiedzieć tu wyraźnie, że leśnicy muszą je usuwać, ponieważ tak obliguje je do tego prawo dzisiejsze, ustawa o lasach. Natomiast czy wycinać 500 tysięcy metrów...
Mamy na razie taki ważny stopień do pokonania. To są obecne przepisy prawne.
Tak.
Zgodnie z tymi przepisami, proszę dokładnie powiedzieć.
Zgodnie z tymi przepisami nadleśniczy jest zobligowany do tego, żeby zapobiegać takim sytuacjom, które teraz są w Białowieży.
Czyli, że jak jest kornik świerku, leśnik to zauważy, to jego obowiązkiem jest go wyciąć.
Jak najbardziej.
Pan się z tym nie zgadza.
Tak, ponieważ oprócz tego, że jesteśmy w Polsce i obowiązuje nas prawo krajowe, jesteśmy również w Unii Europejskiej i obowiązuje nas prawo wspólnotowe. I jest coś takiego jak imperatyw prawa wspólnotowego. Ja osobiście prowadziłem kilka lat temu korespondencję z Komisją Europejską, która właśnie wszczęła postępowanie przeciwko Polsce, procedurę. Była bardzo zaniepokojona zwiększeniem pozyskania drewna i ta procedura została zamknięta tylko dlatego, że to pozyskanie drewna zostało zmniejszone. Więc teraz po zwiększeniu pozyskania drewna możemy się spodziewać znów wzmożonego zainteresowania Komisji Europejskiej tą sytuacją. Poza tym też zwracam uwagę na to, że Puszcza Białowieska stanowi jedyny w kraju obiekt światowego dziedzictwa ludzkości i tutaj też mamy pewne zobowiązania odnośnie zarządzania tym obiektem.
Ale ja odnoszę takie wrażenie, że właśnie z tym dziedzictwem, czy światowym, czy europejskim, że my mamy to fajnie napisane, gdzieś tam w jakichś ustawach, w odpowiednich przepisach, ale wydaje mi się, że trochę za mało pieniędzy przeznaczamy na ochronę. Na wspomożenie ludzi, którzy mieszkają właśnie w puszczy i w otoczeniu tejże puszczy. Może krótko wyjaśnijmy, panie Elżbieto. Ten program 100 milionów dla puszczy. To miało być takie przełomowe wydarzenie, które miało przekonać mieszkańców, że powiększymy park, ale jednocześnie zapewnimy wam, mieszkańcom, odpowiednie środki, żebyście czerpali korzyści z owego parku.
Czy mogę się jeszcze odnieść?
To krótko.
Gmina Białowieża, wójt gminy Białowieża wystąpił do pana ministra Szyszko o zwrócenie się do Komisji Europejskiej, żeby panowie z Komisji Europejskiej łaskawie przyjechali i zobaczyli, w jakim stanie jest Puszcza Białowieska i wreszcie rozwiali swoje złudzenia stworzone przez organizacje pozarządowe i zobaczyli, ile ten etat cień zabezpiecza. A jeżeli chodzi o te 100 milionów, to chcę powiedzieć, że zdarzało mi się bywać na spotkaniach i zdarzało mi się zadać pytanie przede wszystkim o najważniejszy problem dotyczący mieszkańców okolic Puszczy Białowieskiej i Białowieży, o ogrzewanie pomieszczeń. Otóż usłyszałam odpowiedzi od jednego z organizatorów i twórców tego programu, że PGNiG nie jest zainteresowane dołączeniem gazu do Białowieży, a mieliśmy to obiecane, niedotrzymane porozumienie 96 roku, kiedy poszerzono park o 5 tysięcy hektarów. Tam było zapisane wyraźnie, co podpisał minister środowiska i wojewoda, że okoliczne wsie dostaną gazyfikację, więc od tylu lat toczy się spór o Puszczę Białowieską, ale nikomu nie przyszło do głowy, żeby zabezpieczyć przede wszystkim tak elementarne i podstawowe prawo jak prawo do ogrzewania mieszkań. To nie chodzi o węgiel. My kochamy Puszczę, my wcale nie mamy zamiaru zanieczyszczać tego terenu, ale nam się tak nie sprzedaje drewna, gazu się nie doprowadza, bo pomimo propozycji z tego programu, tych 100 milionów, nikt nie przewidział zabezpieczenia ogrzewania pomieszczeń przez mieszkańców okolic Puszczy Białowieskiej, są starsi ludzie. Więc nie jesteśmy zachwyceni koncepcją przeznaczenia tych pieniędzy. One na ten teren nie wpłynęłyby tak, jak oczekiwaliby mieszkańcy.
Panie profesorze, jak pan to widzi? Te 100 milionów, ten brak pieniędzy na ochronę. No właśnie, bo tu może dochodzimy do sedna tego konfliktu, że mamy fantastyczne zapowiedzi, posługujemy się wspaniałym hasłem Puszcza Białowieska, ale jeśli chcemy ją chronić, to trzeba mieć na to pieniądze.
No jak najbardziej, tu nie sposób się z moją przedmówczynią nie zgodzić. Dopóki nie stworzy się warunków, w których puszcza czy formy jej ochrony nie będą akceptowane przez większość zamieszkałych tam ludzi, to nie ma mowy o tym, żeby do takich rozmów i do takich konfliktów nie powracać.
Cały czas będziemy mieli do czynienia z emocjami, a nie będziemy rozwiązywali problemu.
Dokładnie. I proszę zwrócić uwagę, że to jest syndrom typowy dla wszystkich w zasadzie parków narodowych w Polsce. No, w najbliższej okolicy chociażby Park Biebrzański, gdzie też konflikty między parkiem i mieszkańcami najbliższych miejscowości mają miejsce. Więc to jest coś, co musimy rozwiązać systemowo. Zaczynając być może od Puszczy Białowieskiej jako modelu rozwiązywania tego typu problemów, bo zobowiązuje
taka
nas...
Taka uwaga, panie profesorze, na marginesie. Puszcza Białowieska leży dokładnie po środku pomiędzy kilkoma największymi gazociągami w Polsce, przechodzącymi przez terytorium Rzeczpospolitej. W związku z tym to jest bardzo dziwne, że nie udaje się doprowadzić tej błękitnej energii do większości domów w województwie podlaskim, w którym to województwie mamy przecież 4 parki narodowe. To jest zadziwiające.
Jak najbardziej, więc jeżeli możemy mówić tu o rozwiązaniach, to bez rozwiązania tego problemu na pewno nie ruszymy do przodu i dopiero potem możemy mówić o skutecznych formach ochrony, które będą akceptowane, jeszcze raz powiadam, przez wszystkich mieszkańców gminy Hajnówka. Bez tego absolutnie problem Puszczy Białowieskiej nie będzie rozwiązany.
Jesteśmy słuchaczom winni informacji. Otóż gazyfikacja rejonu Puszczy Białowieskiej była efektem projektu w ramach kontraktu dla Puszczy 15 lat temu. Wtedy gazyfikacja tego rejonu miała być dokonana, ale z rachunku wynikało, że rozbiór będzie na tyle minimalny, że nikt tego rurociągu nie wybudował.
No ale z jednej strony zastanawiamy się, jak zagospodarować te 500 tysięcy zaatakowanych drzew. Przekładamy to na pieniądze, posługujemy się hasłem ochrony Puszczy Białowieskiej, a nie potrafimy zdobyć pieniędzy na zgazyfikowanie tego rejonu.
Jeszcze tylko uprzedzę, nie staramy się zagospodarować 500 tysięcy drzew, bo one po prostu pozostaną. Nie chodzi o te drzewa, tylko o te drzewa, które zostaną już niedługo, z początkiem wiosny, zaatakowane kolejne drzewa. Z jednego drzewa kornik może zasiedlić 30 innych. Szkoda po prostu tych 30 innych drzew, nie wycinając tego jednego drzewa. 500 tysięcy sztuk świerków już jest. One po prostu
zaatakowanych,
są,
już są
martwe, suche, stoją. Pewnie w krótkim czasie się przewrócą, co też tworzy zagrożenie dla ludzi chociażby, zagrożenie pożarowe i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest fakt. My w ogóle się tymi drzewami nie interesujemy. Chcemy usunąć drzewa, które za chwilę zostaną zaatakowane. Stąd jest aneks.
Pana komentarz do tego.
No ja tutaj dla pana nie do końca wierzę, bo po pierwsze większość, a przynajmniej połowa tego przewidzianego do pozyskania drewna to są drzewa inne niż świerk. A po drugie, często bardzo państwo pozyskujecie już takie świerki, z których kornik drukarz wyleciał, które w żaden sposób nie zagrażają ekosystemowi tego lasu, a mało tego, takie tak zwany posusz jałowy stanowi siedlisko występowania organizmów antagonistycznych wobec kornika drukarza. Dlatego on powinien pozostać, ale no to pan mówi, że on pozostanie, ale w rzeczywistości ja często jeżdżę po lesie, sprawdzę ten drzewo i się okazuje, że to jest posusz jałowy, tam kornika drukarza już dawno nie ma.
No posusz jałowy pozostaje. No trudno teraz, ja jestem przekonany, że tak będzie, czyli...
Czy takie są plany, ale w rzeczywistości jest on usuwany.
Czyli jednak mimo wszystko powinniśmy, pani Beato, zacząć od inwentaryzacji, zrobienia fotografii i żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Co jest zaatakowane, co nie jest zaatakowane, co jest posuszem, co nie jest i tak dalej, i tak dalej. Bo na razie tu są rozbieżności.
Jak najbardziej zawsze był ten kierunek działania, że posusz jałowy jest pozostawiany, no bo tak naprawdę po co go wycinać? Trzeba sobie zadać pytanie, po co? Nie ma sensu wycinać
tak
takiego drzewa.
Pamiętam,
natomiast
mój dziadek chodził do lasu, zbierał taki posusz i opalał.
To chyba trochę inna sytuacja jest. Tak, to chyba jest trochę inna sytuacja.
Do pieca się nie nadaje.
Tak jak powiedziała pani Elżbieta, rzeczywiście chyba nie jest to materiał, który jest przeznaczony na opał, albo jest dobrym materiałem, który mógłby być wykorzystywany w jakichś innych celach gospodarczych. Dlatego też oczywiście te, które są już posuszem jałowym, należy jak najbardziej pozostawić, bo przecież muszą być takie drzewa. Musi być drewno martwe w lesie. Natomiast te, które się pojawią nowe, no tu jest potrzeba, ciągle będę wracać do tego i ciągle będę to powtarzać, bo odbiór Radia Białystok jest duży przez społeczność, tu jest potrzeba wywiązywania się z aktualnego, obecnego prawa. W związku z tym należy je usuwać.
I gdyby taka decyzja z lasów wpłynęła do pani i pani miała zaopiniować, to pani będzie za wycięcie.
Nie, to jest zupełnie inna procedura. Nadleśnictwo sporządza aneks. Aneks
ja sporządzam do deklaracji.
Aneks jest przesyłany do regionalnej dyrekcji. Zgodnie z procedurą wysyłamy go do ministra, też drogą służbową przez dyrekcję generalną. I jeszcze nie został wysłany.
Ale pani byłaby za wycięcie?
No my akurat w tej kwestii jako regionalna dyrekcja już podjęliśmy opinię. Oczywiście opinia nigdy nie jest wiążąca i pan minister zdecyduje co z... że tak powiem, z tym faktem ma dalej zrobić. Natomiast podjęliśmy decyzję co do możliwości zwiększenia pozyskania wycinki drewna w Nadleśnictwie Białowieża, zwiększające do 132 tysięcy.
Czyli nie pięciokrotnie, tylko dwukrotnie. Czy takie stanowisko zadowala państwa? Czy...
Znaczy, w ogóle walczymy z kornikiem, więc staramy się...
Ale słyszeliśmy, że nie tylko kornik jest tutaj sednem sporu.
To wynika z planu urządzania lasu. Tak jak powiedział mój przedmówca, faktycznie inne drzewa też są przeznaczone do pozyskania, do zabiegów hodowlano-ochronnych, bo nie ma mowy, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską, o tak zwany ekonomiczny zysk z tego terenu. Nie ma w ogóle takiej mowy tam. Od wielu lat drzewostany były chronione, hodowane. Te prace, które polegały na usuwaniu drzew, związane były z hodowlą lub z ochroną. Więc rzeczywiście zgodnie z planem urządzania lasu, który jest aneksowany, faktycznie są tam inne gatunki drzew, nie tylko świerki, te zaatakowane.
To wracając do pytania.
Oczywiście bardzo cieszymy się, że po prostu te gatunki będą inne pozyskiwane z uwagi na to, że właściwie głównie one, czyli gatunki liściaste twarde, służą jako opał i jest to jakby dla nas sprawa istotna, bo niestety w przypadku deficytu część mieszkańców przechodzi na tańszy węgiel albo po prostu ściąga to drewno z innych regionów, ponosząc dodatkowo koszty transportu. I na nas, jako na samorządy, też spada to odium niezadowolenia z tej sytuacji, kiedy po prostu po sąsiedzku to drewno stoi bądź leży, prawda, w sąsiadującej puszczy.
Sprawdza się to powiedzenie, że szewc bez butów chodzi.
Tak, w tym wypadku niestety tak.
Dotyczy wszystkich mieszkańców, nie tylko leśników i pracowników parków narodowych, placówek naukowych, które tam są. Więc dotyczy to wszystkich, którzy tam mieszkają. Także ludzi, którzy tam po prostu przyjechali, nie pochodzą stamtąd, ale mieszkają.
No właśnie, bo tutaj mały komentarz do tych zmian demograficznych, które dokonują się w powiecie hajnowskim, to tam następuje wymieszanie teraz ludnościowe. Część ludzi wyjechała, zestarzała się, a przyjeżdżają ci, którzy mają pieniądze, mogą tam mieszkać albo mieć drugi dom i oni też po zameldowaniu się mogą uczestniczyć w tym życiu politycznym i powiatu, i każdej gminy. I to widać, tak, pani Elżbieta?
To widać. Ja bym się chciała odnieść jeszcze do tej rzekomej grupy, która ma inne zdanie i która zbiera, że tak powiem, podpisy pod petycją. Ja chcę powiedzieć, że ci ludzie nie zbierają u siebie w okolicy, w swoich rodzinnych wsiach tych podpisów, bo stamtąd zapewne zostaliby wywiezieni na taczkach. Natomiast mi się zdarzyło zbierać podpisy pod petycją do pani premier u moich wyborców w okolicy. Ci ludzie są przekonani o tym, że tak należy postąpić. I to są mieszkańcy od lat urodzeni w Białowieży i ja szanuję ich stanowisko. Natomiast przyjezdni reagują bardzo emocjonalnie na hasełka, na igrzyska, które są organizowane w związku z... Jeden przykład z poparciem dla puszczy. Na przykład ostatnio przeczytałam, że tu jest takie biedne zwierzątko, więc ratujmy puszczę dla tego zwierzątka i tam jest 50 tysięcy podpisów. To jest oszukaństwo i granie na uczuciach Polaków, którzy kochają zwierzęta, kochają przyrodę. Nie wolno tak robić, to jest nieuczciwe. Ci ludzie nie mają świadomości, pod czym się podpisują.
Można tak odnieść takie wrażenie, że chęć ochrony jakiegokolwiek obiektu jest wprost proporcjonalna do odległości. Im dalej od tego obiektu, tym bardziej chcemy go chronić. Czasami warto przyjechać, zobaczyć jak czy ta puszcza chociażby, czy też przedmiot, który chcemy chronić, jak wygląda. No szczerze mówiąc, obecna puszcza to już nie jest puszcza, tylko pustka. Więc, panie profesorze, więc warto przyjechać zobaczyć, jak ta Puszcza Białowieska wygląda teraz.
No nie, mam nadzieję, że pan nie wierzy w to, co pan mówi. To nie jest pustka. Proszę pamiętać, że świerk jest jednak drzewem domieszkowym w całej części Puszczy.
To była metafora, ale tak no, mam nadzieję, sobie, właśnie. Że tak, trafiająca.
A więc północny świerka, panie profesorze?
Jeśli można, właśnie.
Bardziej południowy, jeśli już.
Południowy.
To pan profesor
południowy, południowy granica świerka kończy się podstawa, na Bugu, mniej więcej południowa.
Panie redaktorze, podstawa pana wiedzy, przepraszam, jestem niedelikatna w tym momencie. Bo
podstawa mojej wiedzy?
Tak, nas uczono, że to jest zasięg północny.
Nie, 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 dobrze, jeśli można, nie, porządkujmy chwilę.
Tak, to wyjaśnijmy kwestię, żeby nie było już, żeby nasi słuchacze dowiedzieli się, czy to jest zasięg północny, czy południowy.
Świerk w Polsce ma zasięg nieciągły, występuje na południu kraju, głównie w Karpatach. Po czym na niżu polskim go nie ma, z powodów, których nie do końca rozumiem, być może to jest konsekwencja wycinki, i zaczyna się na północno-wschodniej flance Polski południowa granica zasięgu świerka, która sięga aż daleko w Eurazję, więc my jesteśmy, gdy chodzi
mniej
o...
Mniej więcej na Bugu takie przejście jest świerkowe.
My jesteśmy na granicy zasięgu tego gatunku i to jest o tyle istotne, że tam, gdzie mamy do czynienia z granicą zasięgu, tam oczywiście nie ma możliwości, żeby ta granica była bardzo sztywna i żeby się nie przesuwała nawet w ciągu kilkuset lat. I z tym dokładnie,
nawet
z tym zjawiskiem...
Nawet jak zbudujemy płot, to ta granica tak nie da się tak dokładnie wyznaczyć.
Z tym zjawiskiem mamy tutaj w tej chwili do czynienia. I jeszcze na jedno chciałbym zwrócić uwagę. Otóż płacimy w tej chwili również koszty sposobu, w jaki las jest urządzany. Mianowicie większość lasów w Polsce świerkowych to są lasy pochodzące z zasadzeń. Również na terenie Puszczy Białowieskiej ma to miejsce.
Sztuczne, tak?
Sztuczne, tak. Musimy o tym pamiętać z jednego bardzo poważnego powodu. Otóż w naturalnych drzewostanach drzewa, które się tam wysiewają, są selekcjonowane. Również, gdy chodzi o ich oporność na ataki korników. W momencie, kiedy się je sadzi, nie ma takiej możliwości. Sadzi się po prostu, przepraszam, jak leci. I wobec tego potem w tych drzewostanach już znacznie starszych okazuje się, że tylko niewielki odsetek drzew jest rzeczywiście odporny na kornika. Jeżeli pójdziemy do puszczy, to zobaczymy w wielu miejscach martwe drzewa, wśród których od czasu do czasu będzie widać drzewa, które z jakiegoś powodu się kornikom oparły. I teraz oczywiście ja nie postuluję, bo to jest logistycznie niemożliwe, przynajmniej przy dzisiejszym stanie wiedzy, żeby te drzewa selekcjonować. Ale sądzę, że duże programy badawcze, które się w tej chwili zaczęły, głównie w Stanach Zjednoczonych, bo jak powiadam, problem jest globalny. Mówimy o puszczy, ale tak naprawdę mówimy o problemie, który sięga daleko poza puszczę i poza Polskę. Jeżeli uda nam się zidentyfikować geny odpowiedzialne za to, że te drzewa są mniej lub bardziej odporne, to wtedy być może w dłuższej perspektywie czasu w jakiejś mierze uda nam się temu problemowi zaradzić.
Na czym polega identyfikacja? Znaleźliście świerka odpornego na kornika?
Może nie aż tak, ale rzeczywiście braliśmy nasiona z drzew, które są najbardziej trwałe, okazałe w latach 90. I z tych nasion zostały wyhodowane, powiedziałbym, klony tych drzew. One są przechowywane w pobliskich szkółkach od Puszczy Białowieskiej. W każdej chwili możemy sztucznie odnowić z tych dobrych gatunków drzew, które rosły wcześniej w Puszczy Białowieskiej.
To może pora, sytuacja dojrzała do tego, żeby zawrzeć jednak ten pakt dla Puszczy, ale już taki rozsądny, zlikwidować te drzewa, które zostały zaatakowane przez kornika, a wprowadzić te odporne, czy zidentyfikowane...
Taka będzie kolej rzeczy, ale nie tylko.
Odporne gatunki.
Tak, taka będzie kolej rzeczy, ale też będziemy się starali korzystać z tych odnowień naturalnych, o których mówił pan profesor.
Czy dałoby się taki kompromis zawrzeć z ekologami?
Ale każdy kompromis to jest z kompromisu...
Ale to może zdrowy kompromis był, skoro macie zdrowe drzewa, zdrowe sadzonki.
Ja chciałem zauważyć, że taki właśnie proces teraz obecnie ma miejsce. Przyroda sama albo kornik w imieniu przyrody dokonuje tej selekcji świerków najmniej dostosowanych, pozostają te najlepiej dostosowane.
No ale świerk rośli 100-200 lat, a człowiek żyje teraz już coraz dłużej, około 80. No to jesteśmy strasznie niecierpliwi. Chcielibyśmy mieć efekty szybko.
Proszę pojechać do puszczy i zobaczyć tam pod tymi martwymi świerkami. Jest bardzo piękne, naturalne odnowienie. Nie tylko świerków, ale również dębów. I jeśli pozostawimy te właśnie martwe świerki w spokoju, to w krótkim okresie czasu zostaną one zastąpione przez tę właśnie naturalną regenerację lasu.
Interesuje mnie jedna sprawa. Jaka ugoda? Jest ustawa o lasach, jest ustawa o ochronie przyrody, jest minister środowiska i podległe mu służby. I tam, jeżeli chodzi o przepisy prawa dotyczące puszczy zagospodarowanej, zastrzegam, nie ma miejsca na ekologów. Ja się zastanawiam, bo właśnie taką lekturę przeczytałam ze strony Lasów Państwowych podano na stronach, że ekolodzy to się mogą odnosić do obszarów zarządzanych przez RDOŚ, do Białowieskiego Parku Narodowego, ale tutaj nie ma miejsca na przepisy prawne, z których ekolodzy mogliby korzystać.
No nie, mogą to po głosować pierwsze. Co 4 lata.
Owszem, każdy ma prawo się wypowiadać, natomiast jeżeli chodzi o przepisy prawne, jest ustawa o lasach i ustawa o ochronie przyrody, która nas obliguje najpierw. No
tak, to tak zmusiła mnie pani do zadania tego pytania. Napisałem je sobie, ale myślałem, że będzie ono niepotrzebne.
A mogę jeszcze ale jedno? Odnośnie tych suchych lasów i hektarów suchego lasu.
Tylko proszę już szybko kropkę postawić.
Proszę uprzejmie. 4 tysiące hektarów to jest las, który przede wszystkim, co jest istotne teraz w XXI wieku, nie produkuje tlenu, który nie produkuje nasion i w tym miejscu, gdzie są same połacie suchych drzew, odnowienia wcale nie następują tak, jak sobie niektórzy panowie, znajdując jeden czy drugi kącik, publikują w internecie. To jest martwy las. I może zastanówmy się, czy z takim martwym lasem możemy się do dziedzictwa ludzkości jeszcze dołączać.
A teraz
zaproszę tak. Suchym lasem. To ja panią suchego lasu.
Zaproszę do puszczy i pokażę pani tę
regenerację. Ja tam mieszkam, szanowny panie.
Pani
nie, to może zrobić wspólne spacery mieszkańcy ekolodzy przez Puszczę Białowieską.
Mnie tam nie trzeba prowadzić.
No moim zdaniem to było bardzo dobre rozwiązanie, bo najwidoczniej wielu mieszkańców po Puszczy nie chodzi. Albo widzą to, co chcą zobaczyć, a nie widzą tego naturalnego odnowienia.
A teraz pytanie, które zapowiadałem. Myślałem, że tego pytania nie będę musiał zadać. Czy potrzebny jest nam król lub car, żeby zacząć dobrze rządzić puszczą?
Nie, potrzeba jest rozmowy. Czy ja mogę się posłużyć Norwidem? Tęskno mi do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światłocienia. Dopóki tego światłocienia się nie pozbędziemy, do niczego nie dojdziemy. Ja uważam, że
ale jak słyszymy rozmowa, tutaj wypowiedzi mogę pana kropkę profesora, na to w tej sytuacji nie ma tak i tak. Nie lub nie.
Jest, z faktami się nie dyskutuje. Jest fakt, że są 4 tysiące suchego lasu.
Naukowcy nie są zgodni, czy mamy ocieplenie klimatu, czy nie.
Ocieplenie klimatu to jest jeden z elementów, a brak walki z kornikiem, to ja jestem laikiem, ale jeżeli jeden kornik wytwarza od 50 do 80 sztuk jaj, jeżeli ten kornik 2 razy do roku, 3 razy do roku, 4 nawet, czytam profesora Michalskiego, może te drzewa atakować, to proszę mi nie opowiadać. Drzewo zdrowe poradzi sobie z pierwszym atakiem kornika i zaleje żywicą, ale z drugim i trzecim już nie. I wreszcie zacznijcie mówić o tym, że na wiosnę te zdrowe drzewa diabli wezmą, bo kolejne ataki kornika je po prostu wybiją i to nie będzie 4 tysiące, ale to będzie znacznie więcej. I nareszcie niech się spotkają leśnicy z naukowcami, którzy mają swoje koncepcje i niech dojdą do konsensusu.
To jest apel przedstawicieli mieszkańców gminy Białowieża, panie profesorze. Czy może dojść do takiego konsensusu, do takiego spotkania leśników, naukowców, żebyście wypracowali metodę, która będzie sprzyjała Puszczy Białowieskiej?
Najpierw może o tych 4 tysiącach hektarów. Tak. No to jest pani lepiej poinformowana niż ja, bo ja nie znam dobrych opracowań.
Stamtąd. Nie, żebym nie była.
Przepraszam, to jeszcze jest trochę za słaby argument. Ja mówię tutaj o bardzo konkretnych badania, które by wskazały na to, że na tych 4 tysiące hektarów nie ma odnowień, że rzeczywiście jest to, jak państwo stwierdzili, suchy las, nic tam się nie dzieje i tak dalej. Ja nie potrafię tego stwierdzić, bo oczywiście bywam w Białowieży, pracowałem tam wiele lat. Nie byłbym w stanie tutaj w sposób absolutnie jednoznaczny takiego sądu wygłosić, bo o ile się orientuję, twardych danych na ten temat nie ma. Więc to, że las opanowany przez kornika i zniszczone drzewa wygląda mało estetycznie, co do tego chyba wszyscy się zgodzimy. Tak. I to jest też część sporu. Chciałbym się tutaj absolutnie do tego odnieść. Czy trzeba, jak pan powiedział, cara do tego, żeby sprawę załatwić? Nie wydaje mi się. Natomiast no, jak rzadko z Norwidem się nie zgodzę.
On by nie dyskutował, podjąłby decyzję i sprawa właśnie, byłaby
właśnie to jest to o którym tutaj pani wspominała. Wydaje mi się, że to, czego brakuje, to jest, jeszcze raz powtórzę, bardzo spokojna, merytoryczna dyskusja oparta na faktach z jednej strony przedstawicieli nauk leśnych.
Apelujemy o tę spokojną debatę już tak dużo lat, że i pan profesor jest siwy, i ja jestem siwy i nie mamy wniosków.
Nie tylko z tego powodu, ale wydaje mi się, że sytuacja nas tym razem zmusi, bo jeszcze raz stwierdzam, ja akurat miałem też okazję oglądać ten problem prawie z globalnego punktu widzenia. To jeszcze raz powtórzę, jest problem przynajmniej Grupy Wyszehradzkiej na pewno, z całą pewnością Stanów Zjednoczonych. Jest ogromne zainteresowanie, o którym w ogóle, prawdę mówiąc, w Polsce się nie mówi, ale ogromne zainteresowanie zarówno świata politycznego, jak i naukowego, jak i ekonomistów, bo problem ma ogromny wymiar ekonomiczny, szczególnie, jeszcze raz powtórzę, w USA. U nas akurat drzewa szpilkowe nie są poza świerkiem tak bardzo zagrożone. W Stanach Zjednoczonych to przyjęło naprawdę rozmiary tak niebywałe, że zaczął to być problem
jeszcze
ogromny.
Panie Adamie, czy wreszcie skończą się te apele, czy zasiądziemy wspólnie do wypracowania takiego modus operandi, które pozwoli problem załatwić?
Naszym zdaniem takie rozwiązanie zostało wypracowane kilka lat temu. To był rozsądny kompromis. Drzewo stany ponadstuletnie podlegały ochronie. Przewidziano do pozyskania niecałe 50 tysięcy metrów sześciennych drewna, co zaspokaja potrzeby o połowę miejscowej ludności. Z tym, że tak jak wspomniałem wcześniej, problemem jest to, że większość tego drewna trafia poza rynek lokalny i mam to potwierdzone dokumentami i pani niech z kilku ostatnich lat i proszę nie wzdychać, pokażę pani te dokumenty po audycji.
3 lata wstecz jest 6300 etat cięć, a ja bym się chciała odnieść do wypowiedzi szanownego profesora Konarzewskiego. Otóż jeżeli ja nie jestem wiarygodna, to może wiarygodny okaże się profesor Michalski, który znakomitym fachowcem ponad 60 lat zajmował się kornikiem. Zdarzyło mi się w 2008 roku przeprowadzić wywiad z profesorem i w Głosie Białowieży, który redagowałam, jest wypowiedź profesora. Ja pozwolę sobie zacytować jedno stwierdzenie. Profesor Michalski, więc nie pani Laprus, tylko profesor Michalski, proszę uprzejmie. Twierdzenie, że bezczynność najmniej szkodzi przyrodzie, jest błędna i fałszywa. Zamarły drzewostan przestanie pełnić ważne funkcje środowiskowe, uciekną z niego także dzięcioły, o które tak troszczą się ornitolodzy. A jego odrodzenie się drogą naturalną to proces bardzo długotrwały. Czy tego chcemy dla Puszczy Białowieskiej?
Bardzo zbieżna opinia z opinią Ligi Ochrony Przyrody, która tak, mniej więcej w ten sam sposób.
Tak. No właśnie, jeśli można ad vocem wobec tego. To jest...
No to nie da się ad vocem, nie ma profesora Michalskiego.
No ja wiem o tym, ale to raczej się...
To komentarz do cytatu.
Komentarz do cytatu.
Nazwijmy to w ten sposób.
To jest cały problem, że nie jesteśmy się w stanie uporać z prostą myślą, że za naszego życia ten las już nie będzie wyglądał, jak wygląda.
Bo nie chcemy.
Lasu naprawdę to nie interesuje. Mówimy tutaj o procesach mających skalę rzędu setek, jeśli nie tysięcy lat. No w tym przypadku setek, bo tyle mniej więcej trwa długość życia. Oczywiście, tak jak pan słusznie zauważył, jest to znacznie dłużej niż życie ludzkie i w tym jest problem. My byśmy chcieli ten las takim, jakim go pamiętamy z dzieciństwa
tak,
i tak dalej. I to jest zrozumiałe. Tylko niestety musimy się pogodzić z tym, że świat się zmienia. Lasy również się zmieniają. Nie da się tego zatrzymać. Po prostu się nie da tego zatrzymać.
Ja bardzo chciałem podziękować panu profesorowi, że podjął aspekt ekonomiczny, bo fundacja i czasopismo, które wydajemy, Ekonomia i Środowisko, głównie jest poświęcone tego typu zagadnieniom. W największym skrócie to chcę powiedzieć, że jak Puszcza Białowieska została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to przyjechało 80 tysięcy ludzi. Natomiast na górkę w Szelmencie, gdzie jest 6 zjazdów, w sezonie zimowym, który jest bardzo długi w naszym regionie, no bo chyba trwa z półtorej miesiąca, przyjechało 100 tysięcy. I to jest jakby skala tego mamienia środowiska, że przyjadą turyści. Turyści nie przyjadą. W związku z tym z czegoś żyć trzeba. Żyło się z drewna i jeśli to nie będzie źródłem dochodu, no to trzeba jakiejś propozycji. Spodziewam się, że społeczność lokalna się oczekuje propozycji.
Ja nie wiem, skąd pan Damianowicz ma te dane, ale od moich kolegów parkowców wiem, że tylko do samego Parku Narodowego wchodzi każdego roku ponad 100 tysięcy osób. Wielu turystów przyjeżdża jeszcze poza Park Narodowy, także te dane, które pan tutaj cytuje, są zdecydowanie zaniżone. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że w ostatnim czasie został opublikowany raport GUS, z którego wynika, że właśnie powiat hajnowski ma podobny poziom życia jak Warszawa czy jakieś aglomeracje największe.
Wymarły powiat. Ja bym chciała, korzystając z tego, że Radio Białystok, jak pani Beata stwierdziła, ma dużą słuchalność, chciałabym podać stanowisko Ligi Ochrony Przyrody, ponieważ dotychczas w mediach podawane było stanowisko organizacji pozarządowych, a ja mam bardzo króciutkie stwierdzenie na temat kornika, proszę uprzejmie. Przyszedł najwyższy czas, aby podjąć działania związane z ograniczeniami populacji kornika drukarza zgodnie z obowiązującym prawem i w trosce o zachowanie różnorodności biologicznej Puszczy Białowieskiej, podpisał prezes Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody dr inżynier Ryszard K. Kapuściński.
Parę słów na temat dochodów jeszcze mieszkańców.
I to będzie już, będziemy zmierzali do zakończenia.
Pani Laprus cytuje tutaj Ligę Ochrony Przyrody, czyli pana Kapuścińskiego. Ja natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, że w sprawie Puszczy Białowieskiej zajęły swoje stanowiska najważniejsze krajowe organy dotyczące ochrony przyrody, czyli Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Komitet Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego. To są organy, które skupiają najwybitniejszych krajowych naukowców. A pani cytuje jednego pana Kapuścińskiego.
A przy tym zgłosiliśmy wniosek w ministerstwie, żeby Radę Naukową poszerzyć o przedstawicieli samorządów. Wtedy Rada Naukowa Parku nie będzie podejmowała decyzji, że wchodzi na tereny Urzędu Gminy i zakazuje zabudowy, bo samorządowcy upomną się o swoje prawa. Jeżeli chodzi o turystów, proszę pana, to ostatnie lata są coraz uboższe w turystów i obawiam się, że kolejny rok zmniejszy ich ilość i to my wiemy. Nie wy z daleka, którzy będziecie komentować, co się dzieje na terenie Białowieży.
Odnośnie dochodów, no cóż, proszę państwa, wspominaliśmy o tym, że mieszkańcy nam się zmieniają, tak? Trafiają do nas niestety, tak to określam jako samorządowiec, ludzie, którzy traktują Białowieżę jako drugi dom i tereny przyległe. Także oni ekonomicznie są dla samorządu martwi po prostu. Poza podatkiem gruntowym nie istnieją na tym terenie. Natomiast ich dochody niestety są przekładane na dochody ludności miejscowej. Także tutaj ten proces demograficzny pokazuje, że starzenie się społeczeństwa, przychody z emerytur i rent powodują, że ono się bogaci, ale tak naprawdę my po prostu jako społeczności lokalne wymieramy. I to jest niestety smutna prawda.
Oby nie wymarła jeszcze do tego puszcza, bo nie będziemy mieli już tematów do debat. A o tej puszczy, jak słyszycie państwo, debatować będziemy ciągle, bo na razie nie udaje się osiągnąć kompromisu. Mamy problem kornika, który trzeba rozwiązać błyskawicznie, bo przyglądanie się temu procesowi będzie antagonizowało strony tego całego konfliktu, a z drugiej strony no, też doprowadzało do obumierania kolejnych setek tysięcy drzew. Nie tylko świerków, jak usłyszeliśmy, bo także inne drzewa.
Tak, już są atakowane. Oczywiście ten masowy pojaw kornika jest tak olbrzymi, że atakuje inne drzewa, nie tylko świerki.
Także myślę, iż kornik doprowadzi w końcu jednak do spotkania obu zwaśnionych stron. Uda się wyciągnąć z tego wnioski i doprowadzić do rozwiązania tego problemu. To tyle, jeśli chodzi o rozmowę, nie ostatnią, jak powiedziałem państwu, o Puszczy Białowieskiej. A w tej rozmowie uczestniczyli Beata Bezubik, wojewódzki konserwator przyrody, Elżbieta Laprus, radna gminy Białowieża, Krzysztof Zamoński, przewodniczący tej rady, profesor Marek Konarzewski z Uniwersytetu w Białymstoku, dr Jarosław Krawczyk, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Adam Bogdan z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot oraz Andrzej Demianowicz z Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Dziękuję państwu za udział w tej debacie. Dziękuję naszym słuchaczom. Lech Pilarski, do usłyszenia.